Witam. Dzisiaj zagłębiamy się w temat pamięci i uwagi. Chcemy zrozumieć, jak to wszystko działa.
Tak, korzystamy z akademickiego opracowania Wstęp do kognitywistyki. Spróbujemy wyciągnąć najważniejsze wnioski o zapamiętywaniu, koncentracji, no i o tym, dlaczego to czasem szwankuje.
Okej. To zacznijmy może od tego, czym właściwie jest pamięć, tak, od strony mózgu.
No właśnie, to nie jest jakiś jeden konkretny proces. Raczej skutek wszelkich zmian w mózgu.
Zmian w sensie fizycznych.
Tak, zmian w strukturze, w działaniu neuronów, które wynikają z tego, czego doświadczamy. Modele psychologiczne są jakimś punktem wyjścia, ale neurobiologia pokazuje to, no, fizyczne podłoże.
A historycznie pamiętam coś o Pawłowie.
Tak, odruchy warunkowe Pawłowa to był ważny krok. Pokazały, że uczenie się to mogą być reakcje na bodźce. Behawioryzm to potem rozwinął.
Czyli pamięć to nie jeden system, a raczej...
zbiór różnych zdolności. Jakie są te główne rodzaje?
Dokładnie. Można je dzielić na różne sposoby. Najprostszy podział to czasowy. Mamy pamięć długotrwałą, na lata.
Jak wspomnienia z dzieciństwa.
Tak. Potem krótkotrwała, na minuty, godziny. W tym ważna jest pamięć operacyjna, ta na bieżąco. No i natychmiastowa, na sekundy.
Trochę jak RAM w komputerze.
Analogia jest kusząca, ale nasza pamięć jest dużo bardziej elastyczna.
I mniej precyzyjna niż dysk twardy. Lepiej nie trzymać się tego zbyt kurczowo.
Rozumiem. A ten drugi podział, funkcjonalny?
Tu mamy pamięć deklaratywną, czyli wiem, że. To są fakty, wiedza o świecie, pamięć semantyczna i wspomnienia konkretnych zdarzeń, czyli epizodyczna.
A przeciwieństwo?
To pamięć niedeklaratywna, czyli wiem jak. Umiejętności, jak jazda na rowerze, nawyki, odruchy. Tego często nie potrafimy opisać słowami, po prostu to robimy.
Czyli jedna jest bardziej świadoma, druga mniej.
Właśnie. Deklaratywna jest jawna, mamy do niej dostęp. Niedeklaratywna jest utajona, wpływa na nas, ale często nie zdajemy sobie z tego sprawy.
Jest jeszcze jeden podział chyba. Pamiętanie o tym, co mamy zrobić.
Tak, pamięć prospektywna, pamiętanie o planach, o przyszłości, kontrastuje z retrospektywną, czyli o przyszłości. Ta prospektywna często potrzebuje jakiejś wskazówki albo działa nasz wewnętrzny zegar.
Skoro pamięć to zmiany w całym mózgu, to czy są jakieś, no, ważniejsze miejsca, gdzie to się głównie dzieje?
Oczywiście, chociaż cały mózg jest zaangażowany. Kora mózgowa to taki główny magazyn pamięci długotrwałej. Ale kluczowy jest hipokamp.
Ten od GPS-ów mózgu?
Tak, niezwykle ważny dla tworzenia nowych wspomnień, zwłaszcza epizodycznych, i dla orientacji w przestrzeni. Te komórki miejsca, komórki siatki, to za ich odkrycie była Nagroda Nobla w 2014.
Co jeszcze?
Ciało migdałowate dodaje emocje wspomnieniom. Prążkowie, móżdżek, ważne dla uczenia się umiejętności. A kora przedczołowa zarządza pamięcią roboczą.
A co tam się dzieje na poziomie, no, komórek, połączeń? Wspomniałaś o zmianach?
Tak, na poziomie molekularnym kluczowe są procesy LTP i LDD. Długotrwałe wzmocnienie synaptyczne i osłabienie.
Czyli połączenia między neuronami stają się silniejsze lub słabsze?
Dokładnie. W zależności od tego, jak często są używane, to jest właśnie podstawa tej plastyczności mózgu, powolnego uczenia się, zapisywania doświadczeń.
Wróćmy na chwilę do pamięci roboczej. Mówiłaś, że zarządza nią kora przedczołowa. Jaka jest jej pojemność? Słynne 7 plus minus 2.
Tak, to liczba Millera, ale wiemy, że to, no, uproszczenie. Pojemność zależy od tego, co zapamiętujemy. Mniej zapamiętamy długich, skomplikowanych słów niż krótkich. Dla obrazów mówi się raczej o 4 elementach.
A pomaga grupowanie informacji, ten chunking?
Zdecydowanie tak. Łączenie małych kawałków w większe, sensowne całości bardzo zwiększa efektywność pamięci roboczej.
A propos pojemności, czytałem gdzieś, że szympansy mają lepszą pamięć roboczą od ludzi w niektórych testach.
Tak, słynny test z szympansem Ayumu i zapamiętywaniem cyfr na ekranie. Pokazuje to, że ewolucja nie działa liniowo. Pewne zdolności mogą być lepiej rozwinięte u innych gatunków.
Fascynujące. Ale nasza ludzka pamięć ma też swoje wady, prawda? Zapominamy, mylimy się.
Oczywiście, amnezje są tego przykładem. Wsteczna, tracimy stare wspomnienia, często te bliższe czasowo wypadkowi. Następcza, nie możemy tworzyć nowych.
A te fałszywe wspomnienia, to chyba najbardziej niepokojące.
Tak, eksperyment Shaw i Porter jest szokujący. Wszczepili ludziom fałszywe wspomnienia o popełnieniu przestępstwa. I udało się to u 70% badanych.
Aż 70%. To pokazuje, że pamięć to nie jest...
wierne nagranie. Raczej ciągła rekonstrukcja. Za każdym razem, gdy sobie coś przypominamy, możemy to nieświadomie zmieniać. Pod wpływem chwili, sugestii...
Stąd efekt Mandeli.
Między innymi Daniel Schachter opisał 7 grzechów pamięci. Nietrwałość, roztargnięcie, blokowanie. Co ciekawe, te grzechy mogą mieć ewolucyjne uzasadnienie. Czasem lepiej zapomnieć, uogólnić, niż pamiętać każdy detal.
Skoro pamięć jest taka plastyczna, to jaką rolę gra uwaga? Co decyduje, co w ogóle zapamiętamy?
Uwaga to kluczowy filtr. Wybiera, które informacje z otoczenia albo z naszych myśli zostaną przetworzone głębiej. Można mówić o 3 etapach. Pobudzenie, czyli gotowość.
Jak kawa rano?
Coś w tym stylu, zaangażowanie noradrenaliny. Potem orientacja, skierowanie uwagi na coś, automatyczne albo świadome. I kontrola wykonawcza, skupienie się, ignorowanie rozpraszaczy.
I za to odpowiadają jakieś konkretne sieci w mózgu?
Tak, głównie 2. Brzuszna sieć uwagowa reaguje na niespodziewane bodźce, taki alarm, a grzbietowa pozwala świadomie kierować uwagą jak reflektorem.
I te ograniczone zasoby uwagi sprawiają, że wielozadaniowość jest, no, trudna.
Bardzo. Przełączanie się między zadaniami kosztuje nas energię, czas, prowadzi do błędów i do płytszego przetwarzania informacji. Spinoza zauważył, że łatwiej nam uwierzyć w informację, niż ją odrzucić. Odrzucenie wymaga wysiłku uwagi.
Czyli podsumowując, pamięć to złożony, dynamiczny system w mózgu. Nieidealny, podatny na błędy. A uwaga to taki strażnik, który decyduje, co w ogóle ma szansę zostać zapamiętane, ale ma ograniczone możliwości.
Dokładnie. Co prowadzi do pytania? Skoro nasza pamięć tak łatwo ulega zniekształceniom, a uwaga jest tak selektywna, to na ile możemy ufać własnym wspomnieniom i przekonaniom? Zwłaszcza w dzisiejszym, przebodźcowanym świecie.
Czy świadome kierowanie uwagą i pewna doza krytycyzmu wobec tego, co pamiętamy, to nie jest klucz do lepszego rozumienia siebie i świata?
Myślę, że to pytanie warto sobie zadać.